Jest 15. Czwartek, 15 stycznia, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Mieszkanka Włocławka podejrzana o podwójne zabójstwo wyszła na wolność. Sąd na wniosek obrony uchylił jej tymczasowe aresztowanie. Przypomnijmy, do zbrodni doszło ponad rok temu w domu przy ulicy Żurskiej we Włocławku. Znaleziono tam ciało kobiety i jej ojca. Policja zatrzymała sąsiadkę zamordowanych. Kobieta najpierw przyznała się do winy, potem jednak wyjaśnienia odwołała i twierdziła, że za zbrodnią nie ma nic wspólnego. Prokuratura postawiła jednak przed nią zarzut podwójnego zabójstwa, zaś sąd kobietę aresztował. Teraz po roku okazało się, że policja nie ma przekonujących dowodów winy włocławianki. Sąd zdecydował się na zwolnienie ją z aresztu. Jeśli policja nie zdobędzie nowych dowodów winy włocławianki, śledztwo przeciwko niej zostanie umorzone. Będzie to podstawa do ubiegania się od Skarbu Państwa o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za to, że osadzono ją w areszcie i kwota może iść w setki tysięcy złotych.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Za kilka dni do krakowskiego sądu ma trafić wniosek prokuratury w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego, dowiedziała się informacyjna agencja radiowa. Reżyser został wczoraj przesłuchany przez śledczych z Krakowa w obecności dwóch swoich obrońców. Składał wyjaśnienia, jednak ich treści prokuratura nie chce ujawniać. Prokurator wyśle do sądu jeden z dwóch rodzajów wniosku. Albo o stwierdzenie niedopuszczalności wydania Romana Polańskiego, albo o stwierdzenie, że ekstradycja może zostać zrealizowana. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce. W ramach umowy pozaprocesowej reżyser przyznał się do jednego z zarzutów i spędził 42 dni na obserwacji psychiatrycznej. Gdy jednak dowiedział się, że sędzia chce wycofać się z porozumienia, co może oznaczać dla niego więzienie, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Od tego czasu władze USA traktują go jako uciekiniera przed wymiarem sprawiedliwości. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie musi stanąć na krakowskim przedmieściu, stwierdził kandydat na prezydenta z ramienia PiS Andrzej Duda. Stołeczny ratusz na pomnik proponuje trzy inne lokalizacje: okolice Placu Piłsudskiego, Plac Unii Lubelskiej i róg Ogrodu Saskiego.
To właśnie tutaj zebrali się Polacy, to właśnie tutaj zapalano świece, to tu zgromadziło się najwięcej ludzi i to jest to miejsce, które wszystkim w Polsce na pewno kojarzy się z tamtym wspomnieniem. Stąd obecność właśnie tutaj pomnika upamiętniającego tą straszną tragedię, największą w dziejach Polski po II wojnie światowej, powinna być upamiętniona właśnie tutaj.
Warszawski magistrat na tę lokalizację się nie zgadza. Trakt Królewski jest bowiem objęty ochroną zabytków i nie można w niego ingerować. Niewykluczone, że lokalizacja pomnika ofiar tragedii smoleńskiej będzie znana przed 10 kwietnia. Dziś Polskie Radio PIK świętuje jubileusz 80-lecia istnienia. Z tej okazji wspominamy wydarzenia sprzed lat. Marcin Kupczyk.
Od maja 1945 roku rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy rozpoczęła nadawanie programu przy pomocy nadajnika na Wzgórzu Dąbrowskiego. Od 26 października 1947 roku zaczął funkcjonować odbudowany po zniszczeniach wojennych nadajnik w Toruniu. Od 5 września 1960 roku nadawaliśmy na wspólnej z Poznaniem fali 407 metrów. Od 1963 roku radio nadaje program z nadajnika UKF w Trzeciewcu. Przejście z fal średnich na ultrakrótkie było wówczas rewolucją w sensie jakości odbioru audycji.
W wiadomościach to wszystko. Kolejne w Polskim Radiu PIK o 16. Zachmurzenie nad naszym regionem jest umiarkowane, na termometrach od 3 do 5 stopni powyżej zera. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, wieje z prędkością 20-30 km na godzinę, okresami w porywach do 50 km na godzinę z południa. Ciśnienie 1006-1007 hektopaskali, będzie wolno spadać.
Serwis sportowy. Ryk Miniak, witam Państwa. 10 reprezentantów Polski wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Kwalifikację wygrał Maciej Kot, który skoczył 134,5 metra. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, 133,5. Bardzo daleko skoczył Kamil Stoch, który uzyskał 139,5 metra, ale zajął siódme miejsce, bo przy lądowaniu miał podpórkę. Oprócz tej trójki do konkursu zakwalifikowali się Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Stanisław Biela i Bartłomiej Kłusek. Marcin Matkowski i Robert Lindstedt awansowali do półfinału gry podwójnej turnieju na twardych kortach w Sydney. Polsko-szwedzki debel pokonał Serba Nenada Zimojnicza i Aysama Kureshiego z Pakistanu 6-4, 6-3. Łukasz Kubot pokonał reprezentującego Kazachstan Oleksandra Niedowiesowa 6-4, 6-3 w drugiej rundzie kwalifikacji Australian Open. Polski tenisista potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa, by zapewnić sobie udział w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne. Ostatnim rywalem Kubota będzie Ukrainiec Ilia Marchenko. Urszula Radwańska i Katarzyna Piter wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie kwalifikacji. Do kolejnego etapu eliminacji wielkoszlemowego turnieju nie zdołały natomiast awansować dwie inne polskie tenisistki, Paula Kania i Magda Linet. W najpolskiej lidze żużlowej walczyć będzie tylko 7 drużyn. Główna Komisja Sportu Żużlowego szukała drugoligowego klubu, który chciałby w tym roku wystartować w wyższej lidze. 2 wolne miejsca powstały po odebraniu licencji drużynom z Częstochowy i Gdańska oraz przyznaniu dzikiej karty w ekstralidze dla GKM-u Grudziądz. Znalazł się tylko jeden chętny, Wanda Kraków.
Reklama.
Wyobraź sobie, że budzisz się rano w hotelu po upojnym wieczorze kawalerskim, w dniu swojego ślubu, z dziewczyną w łóżku.
Ale ta dziewczyna to nie jest twoja narzeczona.
Bo to ja jestem jego narzeczona.
No, no i do takich spraw potrzebujecie najlepszego przyjaciela. Ty będziesz udawać pokojówkę.
Dobra, przepraszam bardzo, to ja jestem pokojówka.
Ale to jest właśnie moja pokojówka.
Ale to jest właśnie moja dziewczyna.
A to ja jestem jego dziewczyną.
To jest trzygwiazdkowy hotel, ale nie życzę sobie tutaj żadnych takich.
Jaki?
Czy ktoś może mi powiedzieć, o co tu chodzi?
Nie.
Dowiecie się 16 lutego w Operze Nowa na spektaklu Teatru Kwadrat Ślub Doskonały.
Zapraszamy.
Bilety online www.teatrkwadrat.pl.
Szukasz zdrowia i wypoczynku? Odwiedź Sanatorium Chemik w Ciechocinku. Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik w Ciechocinku zaprasza na zimowy wypoczynek z zabiegami na bazie naturalnych surowców leczniczych. Solanki, borowiny, siarki. Atrakcyjne zniżki przedsezonowe. Szczegóły www.sanatoriumchemik.pl. Telefon 54 283 52 43. Szukasz zdrowia i wypoczynku? Odwiedź Sanatorium Chemik w Ciechocinku.
Reklama.
Witamy, popołudnie z nami.
Dzień dobry.
Ten pan po mojej lewej stronie to Ireneusz Sanger.
Naprawdę?
Naprawdę, chyba tak. Sama bym musiała się przedstawić. Nie, lepiej się zrewanżuj.
Magda Jasińska.
I zapraszamy w tej części oczywiście relacje reporterskie, jak zwykle, ale także spotkanie z ciekawymi radiowcami. Jeszcze podam może 2 numery telefonów. Mam nadzieję, że zadziałają. 52 345 50 90. A drugi numer, pamiętasz?
Muszę sobie przypomnieć. 52 345 50 60. Może tak zostać.
W naszym studiu przed momentem słyszany przez państwa Eryk Hełminiak. Witam cię, Eryku.
Dzień dobry, ponownie.
Obok Eryka, z jego lewej strony, Sława Skibińska-Dmitruk. Witam cię.
Witam, witam państwa, witam was.
Pierwszy w kolejności będzie Eryk. Eryk, staż twój w radiu. Ja ciebie pamiętam, jak rozpoczynałeś.
Ja pamiętam dokładnie, to już niestety 23 lata. Czas szybko płynie.
23 lata siedział Eryk taki mocno skupiony tutaj w naszym holu radiowym i oczekiwał na kolejne przesłuchania, bo to było kilka etapów przesłuchań.
Z tego co pamiętam, to trwało cały dzień. Skończyło się chyba o 23, ale to już dlatego, że egzaminujący chcieli iść do domu i mieć to z głowy. Przyspieszony został ten ostatni etap
przesłuchań. Może spieszyli się na jakiś mecz.
Myślę, że jest to możliwe, na mecz albo i na piwo, kto wie, w tamtych czasach różne rzeczy działy się w rozgłośni. Na pewno było to troszeczkę inne wydarzenie niż dzisiejsze castingi, ale myślę, że nie mniej trudne.
Ale was bardzo wielka grupa zdawała.
Tak, około 40 osób przyszło na te przesłuchania, jak to się nazywało. Byliśmy przesłuchiwani wnikliwie, dokładnie, a myślę, że egzaminujący mieli sporo zabawy.
A pamiętasz, jakie pytania ci zadawano?
Nie, już dzisiaj nie pamiętam, powiem szczerze, ale przypominam sobie, że nie wypadłem jakoś celująco na tych przesłuchaniach. To mogę powiedzieć, chociaż z racji tego, że miałem zajmować się sportem, a ktoś taki był potrzebny, bo redaktor Maciej Pakulski był wtedy na urlopie zdrowotnym, miałem chyba ułatwione zadanie.
A ty z góry wiedziałeś, że będziesz chciał się sportem zajmować?
Nie, ale interesowałem się sportem, no i na pewno było
szachami
to coś, co lubiłem robić.
Szachy i brycz, tak?
Niekoniecznie. Głównie żużel wtedy.
A co kochasz w swojej pracy, a czego nienawidzisz?
Bardzo lubię to, że ta praca jest codziennie inna. Można spotkać nowych ludzi, można pójść na jakiś inny mecz, tak jak w moim przypadku, bo zajmuję się głównie sportem w rozgłośni. Robi się coś innego. To jest po prostu nie jakaś sztampowa robota, nie fabryka guzików, tylko codziennie robimy coś interesującego.
I w końcu nie wiadomo, jakim wynikiem skończy się ten mecz.
No tak, to jest do końca zagadka. Chociaż bywałem już na takich meczach, gdzie z góry można było ten wynik przewidzieć. Natomiast na pewno denerwujące w tej pracy jest to, że poświęca się dużo czasu i to akurat w takich momentach, kiedy inni mają wolne. No ale jakoś po 20 latach to już człowiekowi mija.
Jeszcze powiedzmy, że nie tylko sportem się zajmowałeś do tej pory, bo tak, przecież i prowadziłeś popołudnie z nami i poranki.
Słynne wierszyki.
Nie byłem chyba tylko w redakcji kultury, o ile dobrze pamiętam.
Ale... wszystko przed tobą.
Ale żartuję. W rolnej, żartuję, tak zwanej wiejskiej też nie byłeś.
Nie. Nie, natomiast robiłem dużo rzeczy, prowadziłem poranki, prowadziłem program popołudniowy. Głównie pracowałem w dziennikach, o może to były moje początki, bo ja dostałem się do redakcji dzienników, dodatkowo robiłem sport. No i w tych dziennikach sporo czasu spędziłem, chyba około 10 lat, z tego co dobrze pamiętam.
A Sława Skibińska robi wszystko, żeby się zasłonić mikrofonem.
Nie, tak wyżej, wiesz, bo podniosłam się na krześle, ale może faktycznie trochę przesadziłam.
Ile lat w radiu?
Mam dyskalkulię od 99 roku, to policzmy sobie.
To państwo sobie zaraz łatwo policzą.
No właśnie, raz, dwa.
16 lat. I co się skłoniło, żeby akurat wybrałaś radio?
Co mnie skłoniło? Magia radia oczywiście. Nie widać osoby, a głos słychać.
Czasem widać.
Czasami widać dzisiaj, tak. Radio to magia, bez dwóch zdań. To taki wabik, który albo jednego przyciąga, jednych przyciąga innych, nie? I trudno właściwie, to zespół takich odczuć związanych z radiem.
Ty połknęłaś.
Połknęłam bakcyla.
Tak, i trzyma cię do dzisiaj.
I trzyma, i mam nadzieję, że potrzyma jeszcze.
Cały czas pracujesz. Dzisiaj bardzo ciężko pracowałaś.
Tak,
cały
dzisiaj
dzień.
Wyjątkowo. Wszyscy jedli tort, a ja biegałam.
Nie zjadłaś jeszcze ani kawałka?
No za chwilę zjem. Nawet dwa kawałki.
I co dzisiaj przygotowałaś?
Dzisiaj przygotowałam materiał, jak zwykle do popołudnia, dotyczący niskiej emisji, a właściwie tego, że Bydgoszcz, władze miasta wypowiedziały wojnę tej niskiej emisji, czyli ma być czystsze powietrze, mamy być zdrowsi, a jak to będzie przebiegało, o tym za chwilę.
Posłuchajmy w takim razie.
Według Światowej Organizacji Zdrowia trwałe zanieczyszczenie powietrza skraca długość życia człowieka nawet o 9 miesięcy. Tymczasem w Bydgoszczy w 2014 roku liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłów PM10 wyniosła 76, mówi Anna Mackiewicz, zastępca prezydenta miasta.
To dużo, choć oczywiście różnie jest w różnych rejonach miasta.
No mamy na pewno Śródmieście, gdzie jest skoncentrowana zabudowa.
Grzegorz Boroń, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszczy.
W licznych mieszkaniach kamienic występują piece. No teraz mamy zimę łagodną, więc ogrzewanie jest prowadzone w taki sposób mało intensywny, ale przy spadku tej temperatury pojawia się coraz więcej tej niskiej emisji. No oprócz tego domki jednorodzinne, tam gdzie występuje ich koncentracja, na przykład na Miedzyniu czy na Osowej Górze, stamtąd przyjmujemy skargi, również interwencje przyjmuje Straż Miejska, podejmuje działania w tym zakresie.
Stąd miejska kampania Policzmy się z niską emisją. Przebiega ona dwutorowo. Po pierwsze liczenie źródeł niskiej emisji. Już po 19 stycznia do naszych domów zapukają ankieterzy. O co zapytają? O tym mówi Urszula Chmura, koordynująca ich działania.
Pukamy do drzwi, pytamy mieszkańców o to, jaki rodzaj ogrzewania stosują w budynku. Jeżeli jest to ogrzewanie na paliwo stałe, zadajemy dodatkowe pytania dotyczące rodzaju pieca, mocy pieca czy kotła, ilości zużywanego paliwa.
Jak ankieter będzie wyglądał? Jak go zidentyfikujemy?
Ankieter będzie wyposażony w żółtą kamizelkę. Z tyłu kamizelki będzie logo kampanii informacyjno-edukacyjnej Policzmy się z niską emisją. Będzie miał również identyfikator. Na identyfikatorze jest numer telefonu, na który zawsze można zadzwonić.
Ilu ankieterów na terenie Bydgoszczy ruszy w teren?
Od 19 ruszy 11 ankieterów. Dzielimy miasto Bydgoszcz na obszary bilansowe. Rozpoczynamy zaczynamy 19 stycznia, kończymy 30 czerwca. Także nie od razu do wszystkich dzielnic. Budynków jest około 70 tysięcy, przy czym mówię, to są budynki o różnych funkcjach.
Zakładamy, że będą to dane wiarygodne. Nie zakładamy jakiejś nieszczerości czy ujawniania nieprawdy przez mieszkańców. Tutaj liczymy na dobrą wolę i współpracę. Ja bardzo chciałbym podkreślić, że wolą miasta jest nie stwarzanie jakiejś sytuacji dyskomfortowej. Tutaj żadnych negatywnych konsekwencji dla mieszkańców udzielających informacji nie będzie. Dane zbierane są tylko w celach statystycznych i po to, żeby zaplanować następne działania i pomoc ze strony miasta pozyskaną z różnych źródeł dla mieszkańców na wymianę pieców.
Akcja ankieterów potrwa do 30 czerwca, ale to nie wszystko. Liczenie połączone jest z edukacją, mówi Małgorzata Masłowska.
Będą to ulotki, billboardy, plakaty w mieście, w autobusach, plakaty na słupach ogłoszeniowych, a także artykuły w prasie, spoty radiowe i spoty telewizyjne.
Hej, ale masz nieczysty oddech.
Ja? Nie żartuj, dbam o higienę.
Mówię o czarnym dymie z twojego komina. Palisz węglem niskiej jakości albo śmieciami. Może twój piec jest stary i niesprawny. Tak powstaje niska emisja.
Ale
niska emisja powoduje wiele chorób, nawet nowotwory.
Co zatem mam zrobić?
Na początek porozmawiaj z ankieterem. Odwiedzi cię między 19 stycznia a 30 czerwca. Powiedz mu, czym ogrzewasz dom. Policzmy piece, policzmy się z niską emisją.
Kampania Policzmy się z niską emisją jest realizowana przez miasto Bydgoszcz, dofinansowana ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
A w naszym toruńskim studiu Iwona Muszytowska-Rzeszotek, najbardziej kulturalna reporterka w Toruniu, cokolwiek to znaczy, ale domeną Iwony są właśnie wystawy, spektakle i innego rodzaju kulturalne imprezy. Witamy ponownie.
Witam serdecznie. Mnie się właśnie tak przypomniało, jak Eryk Chełminiak wspominał, że nie był w redakcji kultury, ale ja mogę odwdzięczyć się tym, że ja byłam przez chwilę w redakcji sportowej, znaczy taka zapożyczona byłam, bo robiłam jakąś relację z meczu koszykówki, nagrałam swoją relację i pytam się realizatora, czy poszło wszystko dobrze. Dobrze usłyszałam od Marii Magdaleny Brzezińskiej, tylko nagraj to jeszcze raz wolniej, żeby wszyscy cię zrozumieli.
Czyli
emocje były sportowe.
Sport już właściwie ma za tobą. Jeszcze jakaś redakcja, która jest przez ciebie nieobrana?
Nie ma, bo do rolniczej też pamiętam, z racji tego, że no, w Toruniu różnie się tutaj układały losy, jeżeli chodzi o ilość dziennikarzy, więc jak trzeba było jechać na pole do gospodarza, no to się jechało na pole do gospodarza.
Jak trzeba było
także
zająć
rzeczywiście
się polityką,
zdarzyło nam się...
To tak? Trzeba było zająć się polityką. Też.
Nie, no to też polityczne rozmowy też miałam niedawno z panią Magdaleną Środą, zdaje się, o jakiejś ustawie edukacyjnej. Zdarzało się też o giełdzie. No, radio rzeczywiście stwarza nam takie możliwości, że możemy wszystkiego popróbować, ale dobrze, jak można skupić się na jakimś takim konkretnym temacie.
Ty dopieszczasz instytucje kultury w Toruniu, zresztą ich tych wydarzeń kulturalnych jest bardzo wiele i dzięki właśnie twoim relacjom nasi słuchacze mogą dowiedzieć się o nich.
No tak, rzeczywiście coraz więcej się dzieje, bo pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście mieliśmy czas na robienie różnych rzeczy, a jeżeli chodzi o kulturę, to zawsze się śmieję, że dziennie można byłoby zrobić kilka materiałów, jeżeli chodzi o tematy kulturalne z Torunia, więc tutaj też spada na nas taki ciężar i odpowiedzialność, żeby wybrać rzeczywiście rzeczy no, najatrakcyjniejsze dla państwa, dla naszych słuchaczy i rzeczywiście bardzo, żeby to były rzeczy różnorodne.
To zapowiedz w takim razie materiał, który na dzisiaj przygotowałaś.
Pierwsza premiera w Teatrze Wila Machorzycy, Cyber Cyrano, to jest sztuka Isztwana Tasznadiego, realizuje go Ula Kijak w Toruniu. Myśmy już fragmenty widzieli, bo właśnie to jest taki przywilej dziennikarzy, że możemy zawsze iść na taką konferencję i zobaczyć. O zagrożeniach internetowych, jakie czyhają nie tylko, myślę, na młodych ludzi, ale także na dorosłych, którzy bardziej wierzą w świat wirtualny niż realny. Także zapraszam serdecznie na spotkanie z reżyserką, z aktorami, a premiera już w najbliższą sobotę.
Mati powiedział raz na mnie gruba świnia. Wtedy nie jadłam przez pół roku. W budzie mówiłam, że będę jadła obiad w domu, a w domu kłamałam, że jadłam już w szkole. Jednak 15 kilo mniej już rzuciło się w oczy.
Masz anoreksję?
Kiedyś miałeś problem z tym, że jestem gruba.
Dla mnie możesz być wielka jak dom. Nawet jak 3 terabajty.
Reżyser spektaklu Ula Kijak.
Ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo ważny element współczesnego życia, nie tylko nastolatków. Jest taka teoria, że nowa technologia przechodzi tam od nowinki technologicznej, zabawy, aż staje się zupełnie naturalnym narzędziem, aż w końcu staje się niewidzialna. I ja mam wrażenie, że internet powoli dochodzi do tego punktu, w którym powoli staje się niewidzialny. Dużo więcej ludzi ma non-stop włączony internet w komórce, niż włącza go tylko wtedy, kiedy naprawdę go potrzebuje. I to dotyczy nie tylko nastolatków. I mam takie poczucie, że problemy tak naprawdę zostają te same. Emocje dotyczące przyjaźni, miłości, zawodu miłosnego, zawodu w przyjaźni, tego, że bardzo się chce należeć do grupy, bardzo się chce być lubianym, a internet daje po prostu kolejny poziom możliwości okłamywania, jakby budowania swojego wizerunku.
Aleksandra Bednarz.
No na pewno ta rzeczywistość, my w niej też jakoś uczestniczymy i partycypujemy, no bo wszyscy mamy Facebooka, wszyscy korzystamy z różnych portali, niektórzy w mniejszym stopniu, inni w większym, ale myślę, że też jest przed nami, bo jest wiele rzeczy, które na przykład mnie zaskoczyło. Na przykład język internetu, to jakim młodzież się posługuje językiem, tymi LOL, XD, na przykład ja nie wiedziałam, co znaczy XD, musieliśmy sprawdzać w internecie. Wszyscy korzystamy z telefonów w spektaklu i wszyscy w kulisach siedzimy i na swoich profilach na Facebooku spektaklowych.
Maciej Raniszewski.
Zostały postaci wprowadzone do sieci. Skoro jest to spektakl o sieci, to stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić. Niezmiennie zaskakująca jest chyba taka ogromna jakaś brutalność tego świata i jakiś taki trochę brak empatii. Natomiast mam wrażenie, że to jest po prostu charakterystyczne dla tego wieku, niekoniecznie dla samej sieci, dla internetu czy portali społecznościowych.
Julia Sobiesiak.
Mnie zaskoczyło na początku najbardziej to, że zobaczyłam, że coś, co wydawało mi się dosyć niedalekie, że to liceum, gimnazjum to było dosyć niedawno. Okazuje się, że jednak to było trochę dawno i różnice są dużo większe. Zaskakuje mnie to, jakie duże możliwości daje internet, czy chociażby sam Facebook, którego każdy mamy, ale nie wykorzystujemy wielkich połaci, które młodzież teraz wykorzystuje. Także no to chyba jakie największe zaskoczenie.
Dozo wieczorem na czacie.
Przyjął cię do znajomy?
Mati? On mnie zaprosił, a co, ciebie nie?
Nie.
To już jest chamstwo.
Nie jest chamem.
Kompletny, bo nie przyjmuje do znajomych koleżanki z klasy.
Oj, tylko się zgrywa.
Podoba ci się?
Podobał, dawno. A co, tobie się nie podoba?
Niezły koleś. Ale niech jeszcze trochę się postara.
I nasi kolejni goście.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Elżbieta Rupniewska, Jacek Domachowski.
Właściwie powinnam powiedzieć Elżbieta Rupniewska-Domachowska.
Tak, ale to już jest bardzo długo, także zrezygnowałam z tej długiej formy na antenie i posługuję się tylko jednym nazwiskiem. Mam nadzieję, że mój mąż nie ma mi tego za bardzo za złe.
Za bardzo.
Nie ma, ale troszkę tak.
Ale poznaliście się w radiu.
Tak, tak. Tak, bez kumoterstwa. Proszę Państwa, Jacek pracuje ode mnie o kilka ładnych lat dłużej w tym radiu. Ja 20 lat w tym roku skończę.
W grudniu.
W grudniu, tak. Irek pamięta, bo pracujemy prawie tak samo długo, chociaż Irek o pół roku dłużej ode
tak,
mnie.
Tak, ja przyszedłem do radia w 95 roku, podobnie jak ty, ale zacząłem pracę w Dzień Dziecka. Razem tak. Z Robertem Erdmanem.
1 czerwca, ja 1 grudnia. No i tego już po tym 1 grudnia to Irek już mnie uczył fachu dziennikarskiego, właściwie radiowca, no bo ta nasza praca jest specyficzna, bo trzeba umieć montować, a my jeszcze
montowaliśmy na
załapaliśmy się na tą poprzednią erę, czyli właśnie na montowanie na taśmie tak tej właśnie standardowej, prawda? Także to był ciężki fach, a później zaraz ledwie się nauczyłam montowania właśnie na tej taśmie materiałów, to zaraz musiałam się uczyć od nowa, czyli montowania w komputerze.
Ela to reporterka, autorka audycji, reportaży. Natomiast Jacek to realizator, realizator emisyjny i muzyczny.
Też.
Też.
Chociaż skromnie powiedział Jacek.
Tak.
Jacek zrealizuje wszystko.
Jacek zrealizuje wszystko i szczerze mówiąc, podobnie jak Piotrek Walczak po drugiej stronie szyby, pamiętam ciebie jako asystenta najpierw realizatora. Taką osobę bardzo ważną.
Tak, bo zaczynaliśmy właśnie z Piotrkiem. To było w tym czasie,
bo Piotrek pracuje dłużej ode mnie. Ja pracuję od 91 roku i wtedy to też wchodził ten 24-godzinny program, bo bodajże od 89 roku był nowy program.
Jeszcze nie 24, ale wówczas bodajże 12
godzin. Tak, a później był tam 24 godziny, ale chodzi o to, że z Piotrkiem tworzyliśmy ten trzon techniczny, nie realizatorski, tylko techniczny, emisyjny, na tak zwanej jedynce.
Czyli... Jeśli dobrze pamiętam, to między sobą toczyliście rywalizację o to, kto wkrótce w krótszym czasie założy taśmę na magnetofon.
Tak, tak właśnie ta taśma, która tutaj przede mną leży, ona właśnie taka była, tylko w różnych wielkościach, w zależności od długości. One były, to były mniejsze, większe taśmy,
najgorzej,
ale faktycznie.
Jak spadała taka taśma i trzeba było ją pozbierać, że tak powiem, do kupy, prawda? Tak,
no to
na pająku.
Tak, na pająku.
Tak, tak jeszcze pół biedy, jeśli to była wstawka, powiedzmy, że dziennikowa. Gorzej, jak audycja. Wysypała się kilkudziesięciominutowa audycja.
Pokażmy może do kamery ten krążek. Tak. To jest krążek, który ma jakieś chyba 3 minuty.
Tak, 2,5-3 minuty, to
tak,
prawda.
Dokładnie. Teraz już ten... tutaj jest kamera, dobrze. Teraz już nawet trudno tak określić, chociaż pamięć wzrokowa zostaje.
Możemy dokładnie,
prawda?
Powiedzieć ile, tak, dlatego 2,50. Że tu na stole mamy okładkę.
2,50, tak. Natomiast my 2,50. Z Piotrkiem był taki już czas, że po wzięciu krążka do ręki wiedzieliśmy, jaki on ma czas tak naprawdę.
Ja do sekundy? Tak. A ciebie co bardziej kręci? Emisja czy też nagrania muzyczne?
To jest, emisja już... trochę nudzi tak naprawdę. Natomiast nagrania muzyczne zawsze mają jakąś nutę i coś nowego wprowadzają, bo każde nagranie jest inne, każde ustawienie mikrofonów jest inne, każde, przepraszam, pukam w mikrofon.
Byśmy już...
Tak, dokładnie. Więc każdy utwór, który nagrywamy, spektakl na przykład był operowy, który nagrywamy, jest inny i za każdym razem trzeba coś innego zrobić, coś innego stworzyć tak naprawdę.
I można się nauczyć czegoś nowego, prawda?
Zawsze się uczymy czegoś nowego.
I my dziennikarze także. Właściwie każdy materiał to jest uczenie się czegoś nowego. Ja muszę powiedzieć, że jak przychodziłam do radia, to nie miałam pojęcia o tym, że każdego dnia będę musiała się uczyć czegoś nowego. Tak jak ktoś już tutaj na naszej antenie dzisiaj powiedział, że nie... poszedł w swoim kierunku, w którym był wykształcony, czyli nie został nauczycielem.
To większość z nas, tak.
Właśnie. Ja też nie chciałam być nauczycielką, bo bałam się i trochę byłam leniwa. Myślę sobie, nie będę się musiała codziennie przygotowywać do tych lekcji w szkole, a tymczasem okazało się, że idąc na każdy materiał, muszę się przygotować do tematu.
Piotruś, za moment już Państwu zaprezentuję utwór muzyczny, pierwszy dzisiaj po południu z nami. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. No, chociaż przez 2 minuty, gdyby mieli Państwo ochotę do nas zadzwonić, zapraszamy. Dwa, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Dzień dobry.
Po południu z nami, witamy.
Ja dzwonię z Chojnic, jestem waszą długoletnią słuchaczką. Chciałam dzisiaj spróbować policzyć, jak długo słucham Radia PiS. Nie umiem, naprawdę nie umiem. Zaczęło się od redaktora Jankowskiego, który przyjechał do Chojnic na wywiad. No i tak się zaczęło. Życzę całej załodze, całemu radiu dużo dobrego zdrowia. I żeby nigdy nic się nie działo poza waszą wolą. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Chojnicę.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 52, 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer końcówka 60. Spójrzmy na nasz pulpit. O, może teraz. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Składam najserdeczniejsze życzenia i długich, długich lat pracy. No i szczęśliwego radia.
Pozdrawiamy pana serdecznie. Dziękujemy za te życzenia.
Jeszcze chciałem chwilę powiedzieć.
Bardzo proszę.
Brakuje mi, droga pani, czegoś takiego, jak kiedyś były audycje nocne, autorskie, muzyczne. Teraz tego nie ma. Trochę tego jest szkoda, bo ponieważ wtedy mógł ktoś, kto chce się wiedział, kto będzie wykonywał daną piosenkę, zespół, bo speaker zapowiedział. Teraz tego nie ma, bardzo szkoda tego jest. No ale czasy idą do przodu. Tak,
ale każdą uwagę przyjmujemy i być może przy konstrukcji nowej ramówki również i znajdzie się miejsce na takie audycje. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Kampania społeczna.
Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
I kto zapowie teraz?
Będziemy losować?
Albo się pobijemy.
Już za chwilę kolejni goście. Dobrze Państwu znani z antenii, ale to nie jedyny temat, jaki podejmiemy. Będziemy mówić o tym, że Urząd Marszałkowski zachęca, by przekazywać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszego regionu.
Nie zdążysz.
No dobrze, to już nie skończę.
No tak, hen teraz patrzymy. Państwo ich nie widzą, my też ich nie widzimy, ale słyszymy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ania Podlińska.
Kłaniamy się z Włocławka.
Marek Bosiński.
Czy zobaczymy ich na ekranie, bo ci z Państwa, którzy nas nie tylko dzisiaj słuchają, ale również i oglądają, być może za moment zobaczą chociażby zdjęcia naszych rozmówców. Kto dłużej pracuje?
Teraz odbędzie się losowanie we Włocławku.
O jeden miesiąc ja.
Ania dłużej. Od którego roku?
Marek, od którego?
Poczyniłem zapiski, przejrzałem archiwa. Trudno w to uwierzyć, ale to już 22 lata.
I jak jeden dzień to wszystko minęło. Marek Ledwosiński jest tym mistrzem krótkiej formy. Marku,
mistrzem narracji.
Mistrzem narracji.
Komentarza i puenty.
Felietonu.
Mnie to kadzą.
Całkiem zasłużenie.
Potrafisz z niczego zrobić coś.
W języku radiowym mówimy trochę inaczej.
I nie powoduj, żeby ta cisza brzmiała na antenie.
Tak zwana zupa na gwoździu. Ale nie wiem, czy w naszym fachu to zaleta, czy wada. Ale na co innego chciałbym zwrócić uwagę. Otóż, Madziu, kontaktujemy się ze sobą codziennie. Codziennie rozmawiamy przez telefon, a oto chyba po raz pierwszy od wielu lat. Słyszę cię w eterze, słyszymy się w eterze. O czym to świadczy? Otóż o tym, że studio Radia PIK we Włocławku jest przygotowane na wszelkie różne zdarzenia, które mogą się pojawić, a zatem jeżeli zajdzie kiedyś taka potrzeba, może inaczej, nie przenośmy stolicy do Krakowa, ale jeżeli zajdzie potrzeba przeniesienia głównej kwatery Radia PIK do Włocławka, w sensie technicznym, w sensie logistycznym, jesteśmy do tego przygotowani.
Ania z kolei jest mistrzynią formy artystycznej. Aniu, też dopieszczasz instytucje kultury, ale nie tylko zresztą, bo zajmujesz się różnymi sprawami, prawda?
Tak, jak powiedział kiedyś mój taki ulubiony dyrektor Wydziału Kultury, robię w kulturze od wielu lat.
Czasem jest to orka na ugorze.
Nawet swego czasu dostałam medal marszałka za tą robotę w kulturze.
Zarobienie w kulturze.
Czy ta praca cały czas wam sprawia taką samą przyjemność jak na początku?
Praca. Może bez wielkich słów, ale patrzymy na to inaczej. Nie powiem misja, bo to może zabrzmieć dziwacznie, ale chyba coś w tym jednak jest, ponieważ uważam, że bycie poinformowanym jest to jedno z absolutnie podstawowych praw osoby ludzkiej, a jeśli w jakiś sposób, w jakiejś małej części do tego, by ten stan osoba ludzka osiągnęła, możemy się przyczynić, to jesteśmy w niebo wzięci.
A Ania?
Poproszę o powtórkę pytania.
Czy nadal to się kręci, co robisz?
A tak. Głównie z tego powodu, że spotyka się ciekawych ludzi, których normalnie w życiu trudno spotkać. A tutaj to codzienność.
To my w takim razie czekamy. Mam nadzieję, że przy okazji, bo będziemy świętować przez cały rok nasz jubileusz, przyjedziecie jednak do Bydgoszczy.
Powiedziałbym, ta sama droga, Maziu.
Nie, nie, nie. My na was czekamy tutaj w studiu. Żeby nasi słuchacze mogli was nie tylko was posłuchać, ale również i zobaczyć.
Ja też chcę zobaczyć.
Jasne.
A, ja też chcę zobaczyć. Dziękujemy wam bardzo. W studiu
to
już
my dziękujemy.
Pojawiła również się, dziękujemy, Tatiana Adonis. Dzień
właśnie,
dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Tam bo za szybą kolejni goście, ale to za moment,
bo
poczekajcie.
Ja tutaj z kolegami przez telefon, a tak naprawdę ani Marka, ani Ani jeszcze nigdy tutaj na żywo nie widziałam.
A mi się tak zdarzyło, znaczy oczywiście już teraz Ani i Marka widziałam, ale po tym jak rozpocząłem pracę w radiu, rzeczywiście minęły chyba 2 lata i wtedy dopiero przy jednej z imprez radiowych miałam możliwość zobaczenia Ani i Marka, wszystko przed tobą.
No właśnie, a tutaj po 6 latach prawie u mnie i nic.
No i to jest właśnie ta prośba do Marka i do Ani. Musi się jednak przyjechać. Natomiast Tatiana, ty masz znacznie dłuższy staż radiowy w ogóle niż staż u nas w naszej rozgłośni.
No trochę dłuższy, bo zaczynałam w komercyjnych mediach.
No i powiedzmy, że chyba jesteś najszybciej biegającą reporterką.
No tak mówią.
Ale tak jest chyba, cały czas w biegu.
No tak, bo mnie jest wszędzie pełno i ja gdzieś tam na ostatnią chwilę zawsze, tak? Tutaj spokojnie, a za chwilę wiem, że muszę być gdzieś i wtedy ciach i szybko biegam.
Czasem my się trochę denerwujemy.
Ale... O tak, to już, to przepraszam tutaj publicznie takie
mogłeś
wyznanie.
Robić.
No właśnie, wyznanie grzechów, publicznie bije się w piersi. Rzeczywiście przygotowując czasami materiały do popołudnia, no,
na ostatnią
o palpitację
chwilę
serca was przyprawiam.
Tak, już mamy materiał, który możemy zapowiedzieć, ale materiału dźwiękowego jeszcze nie mamy, ale mamy do ciebie ogromne zaufanie i wiemy, że ten materiał zawsze
na pewno będzie.
Będzie.
Oby tak było.
A co dzisiaj przygotowałaś?
Dzisiaj w sądzie spędziłam trochę czasu. Na stojąco, muszę powiedzieć, tutaj się trochę albo pożalę, bo
to dwie znaczy, że musiało
i
być
pół godziny, dwie i pół godziny, tak, było stania w sądzie, ponieważ zanim ten wyrok zapadł, sędzia musiał odczytać zarzuty. No i 2,5 godziny trwało odczytywanie zarzutów, a to trzeba stać przed wysokim sądem. No i tak to trochę się zmęczyłam, przyznam szczerze, więc tutaj mi przyjemnie tak usiąść obok was.
Zapowiesz w takim razie materiał?
No jeśli taka potrzeba. Mam kartkę przed sobą.
Mus.
To mus. Główny oskarżony, jeden z jego współpracowników winni, pozostała czwórka uniewinniona. To finał procesu w sprawie tak zwanej karuzeli podatkowej. Przestępcza działalność polegała na wyłudzaniu podatku VAT. Skarb państwa stracił grube miliony. Dziś przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy zapadły wyroki. Piotr W. został uznany za mózg całej operacji i skazany na 5 lat więzienia oraz grzywny w wysokości 90 tysięcy złotych. Ponadto przez 5 lat nie będzie mógł zajmować stanowisk w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego. Podobny zakaz, ale na 2 lata dotyczy Bogdana W. Ponadto mężczyzna został skazany na rok i 4 miesiące więzienia oraz grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. Pozostali oskarżeni zdaniem sądu nie wiedzieli w czym uczestniczyli i dlatego zostali uniewinnieni, a wyrok jest nieprawomocny. Sprawa dotyczy lat 2007-2008. Według sądu nie ma wątpliwości, że spółka Altman ze Żnina brała udział w przestępczej karuzeli podatkowej, a wszystko wymyślił przedsiębiorca z Rogowa Piotr W. Firmy zamieszane w proceder obracały w kółko tym samym towarem, wyłudzając od fiskusa zwrot podatku VAT. Mechanizm przywędrował do nas z krajów Unii Europejskiej, wyjaśniał uzasadniający wyrok sędzia Andrzej Rumiński.
W tym procederze istotne jest to, że musi uczestniczyć kilka podmiotów gospodarczych, pomiędzy którymi obracane jest fikcyjnie towar. Ma to znaczenie przy rozliczaniu podatku VAT, ale dla osiągnięcia tutaj zysków konieczne jest także, aby uczestniczyły podmioty z innych państw ze względu na obowiązującą tutaj stawkę zerową w przypadku tzw. wewnątrzwspólnotowych dostaw.
W tej sprawie chodziło o obrót żarówkami ksenonowymi do aut, końcówkami wtryskiwaczy do diesla oraz opakowaniami uniwersalnymi.
W przypadku żarówek ksenonowych sytuacja była jednoznaczna, dlatego że tych żarówek ksenonowych w ogóle nie było. One istniały tylko na papierze, wystawiano tylko faktury. Firmy wymieniały się stosownymi dokumentami, które miały potwierdzać, że jest przepływ tych żarówek, jednak w rzeczywistości tych żarówek w ogóle w żadnym handlu nie było. Kreowano to wszystko na dokumentach. Natomiast w przypadku końcówek wtryskiwaczy zastosowano inny tutaj stosowany proceder w zakresie tak zwanych oszustw karuzelowych. Bardziej skomplikowany, polegający na tym, że końcówki do wtryskiwaczy jako partia towaru istniała, z tym, że obrót tak naprawdę tymi końcówkami był fikcyjny, dlatego że w kółko ten sam towar był obracany i w przypadku takiego obiegu, takim towarem, który jest, chociaż obiekt jest fikcyjny, często właśnie proceder polega na tym, że w przypadku takich oszustw karuzelowych ci sprawcy upatrują sobie firmy, które generalnie nie są świadome tego, że zostaną wykorzystane do tego procederu.
I dlatego sąd uniewinnił Ewę T., Dawida P., Krzysztofa M. i Marcina S.
Właśnie z tego powodu, że w ocenie sądu oni nie byli świadomi, nie można im stawić zarzutu umyślności co do tego, że zdawali sobie sprawę, iż mamy do czynienia tu fikcyjnym obrotem końcówkami wtryskiwaczy.
Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku Piotra W., mówił uzasadniając wyrok sędzia Rumiński.
Człowiek tak naprawdę kierujący spółką Altman, to on wykreował cały tutaj proceder, to on wpadł na pomysł, jak to czynić, w jakich to obiegach robić. On to wszystko kreował. Są jednoznaczne dowody, które wskazują o tym, że on określał, kiedy podmioty mają powstać, jaki towar ma być obracany, jakie dokumenty mają być wystawiane.
Stąd wyrok 5 lat więzienia, grzywna i 5-letni zakaz zajmowania stanowisk w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego. Mniej surowy wyrok zapadł wobec Bogdana W.
Bogdan W. No, był prezesem zarządu, który został wyznaczony przez oskarżonego Wilkowskiego i tak naprawdę on sprawował rolę drugorzędną, czy wykonywał wszystkie polecenia, które określał jako był piątki w tej całej rozgrywce, stąd siłą rzeczy jego rola w tym procederze była o wiele mniejszej wagi, stąd sąd wymierzył mu karę 1 roku 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę 100 stawek po 50 zł każda stawka.
Zdaniem sądu takie orzeczenie jest sprawiedliwe. Dodajmy, że wyrok nie jest prawomocny. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Słuchają i dziś możemy powiedzieć, oglądają Państwo Popołudnie z nami. Specjalny jubileuszowy program związany z 80-leciem uruchomienia rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia. Muszę od tego zacząć. Dziękujemy wszystkim Państwu za wyrazy pamięci, serdeczności, życzeń i tak dalej. Między innymi od pana Mariusza z Londynu z życzeniami od słuchacza. Pozdrawiamy serdecznie. A w studiu tymczasem pojawiła się Adriana Andrzejewska.
Dzień dobry. Nie bez Bydgoszczy, nie bez Torunia.
No właśnie,
tak. Z Bydgoszczy z pochodzenia, z Torunia już teraz z wyboru i chyba tak zostanie.
Jesteś taką też biegającą reporterką, bo nie tylko przecież prowadzisz audycje, nie tylko przygotowujesz audycje i reportaże, ale też zajmujesz się tak zwaną małą formą reporterską.
I to chyba nawet najczęściej się tym zajmuję i od tego zaczęłam. I szczerze mówiąc to lubię, bo to jest tak, że nad tymi reportażami to trzeba trochę posiedzieć i czasem już człowiek nie ma cierpliwości i też jakiegoś takiego dystansu. A ta mała forma reporterska jest taka, że idziemy, robimy, zapominamy. O, przepraszam, uderzyłam w mikrofon.
Zachowuj się.
Właśnie. No i to jest takie fajne, że codziennie robimy coś innego i nigdy to się nie nudzi.
Jakieś pytanie jeszcze do pani, czy nie?
No, Adriana, można pytać o wiele rzeczy.
Na przykład jak to dzisiaj biegała z mikrofonem?
Dzisiaj aż tak się dużo nie nabiegałam, bo dzisiaj tylko w jedno miejsce poszłam. Jakoś tak wyjątkowo byliśmy nastrojeni tutaj z kolegą Zarębą, w ogóle z całą redakcją, żeby przyjechać do was. Tak, i przygotowywaliśmy się na to psychicznie.
No właśnie, bo niektórzy słuchacze zastanawiają się, czy wy tylko występujecie w duecie, czy też osobno.
My lubimy po prostu występować w duecie z Michałem, bo się uzupełniamy, mamy zupełnie różne charaktery. I
to on
jest. Tak, ja jestem taka bardziej dynamiczna, Michał jest taki spokojny i dzięki temu się uzupełniamy i na wiele rzeczy patrzymy inaczej i możemy dojść do fajnych konsensusów dzięki temu.
Ale kłócicie się często?
No naturalnie, że się kłócimy, bo mamy zupełnie różne zdania, ale kto się czubi, ten się lubi, jak to mówią i u nas to się sprawdza.
O reportażu będzie się mówić po godzinie 16.30, a teraz opowiedz, co dzisiaj w materiale.
A dziś będę Państwa zachęcać do przekazywania 1% swojego podatku. Oczywiście można to zrobić do kwietnia, ale już warto teraz się zainteresować, jakie są te organizacje pożytku publicznego, którym można ten 1% przekazać. Ja muszę przyznać, że ja przekazuję na, uwaga, bydgoską organizację, która pomaga zwierzętom, więc a propos twojego pytania, Bydgoszcz czy Toruń? No Toruń, ale Bydgoszcz też wspieram. No i właśnie o tym będzie, dlaczego warto przekazywać jakim organizacjom i gdzie można znaleźć te...
I dlaczego w regionie.
I dlaczego w regionie, tak.
Piotr Niedziałkowski, pełni obowiązki kierownika Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ile tych organizacji, które możemy w naszym województwie wesprzeć, jest?
Obecnie na liście znajduje się 290 organizacji. Lista została zweryfikowana z listą ogólnopolską, która znajduje się na stronach ministerstwa.
Jak znaleźć te organizacje pozarządowe, na które można przekazać 1% podatku w internecie?
Wchodząc na główną stronę Urzędu Marszałkowskiego, po lewej stronie znajdziemy zakładkę Organizacje Pozarządowe. Klikając tą zakładkę, przechodzimy do portalu ngokujawskopomorskie.pl, który jest prowadzony przez nasze biuro. Tam po prawej stronie znajdziemy logotyp 1% dla naszego regionu. Klikając z kolei w niego, wejdziemy do zakładki, która nam podpowie, jak przekazać ten 1%.
Będą tam i ta lista, i też wzór, jak to zrobić.
Oczywiście. Lista ogólnopolska, która znajduje się również na stronach ministerstwa, ale też lista tylko organizacji z naszego regionu oraz taki wzór, który pomoże nam wypełnić tą część PIT-u, która dotyczy 1%.
Dlaczego warto takie organizacje wspierać?
Ważne jest przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ważne jest to, że nic nas nie kosztuje, że jest to ogromne wsparcie dla organizacji pozarządowych, na których liczy się każda złotówka.
To nie są duże kwoty, które my przekazujemy, ale jeżeli dużo osób przekaże te kwoty, to takiej organizacji uzbiera się spora suma, dzięki której mogą właśnie swoją działalność prowadzić.
Tak, oczywiście. Dla porównania mogę podać, że w 2009 roku liczba zeznań oscylowała w granicach 288 tysięcy, a kwota przekazanego podatku to było 15 milionów. Natomiast w 2013 roku liczba zeznań prawie się podwoiła. Było to 418 tysięcy zeznań i ponad 22 miliony przekazanego wsparcia. To jest znaczący wzrost i progres.
Jeżeli chcemy przekazać ten 1% podatku na rzecz organizacji, jak to zrobić? To nie jest trudne.
Nie jest to trudna rzecz. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS danej organizacji, na której rzecz chcemy przekazać nasz podatek, wyliczyć tę kwotę 1%, a resztą zajmie się Urząd Skarbowy.
Bartosz Puchowski, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski, Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu. Tak naprawdę tym organizacjom pozarządowym jest to potrzebne do tego, aby robić jakieś pożyteczne rzeczy w ramach właśnie pożytku publicznego. Realizując projekty, często grantodawca wymaga od nas wkładu własnego. No i skąd organizacje mają brać wkład własny? Albo ze składek, albo od sponsorów, albo między innymi właśnie też z 1% mogą ten wkład własny uzupełniać. Dodatkowo no, są takie organizacje, dla których 1% jest głównym takim źródłem dochodów. Organizacje pozarządowe prowadzą i hospicja, i różne ośrodki, szkoły niepubliczne, czy schroniska dla zwierząt, prowadzą różne działania ekologiczne związane z ochroną zdrowia, z osobami niepełnosprawnymi, więc no, są to takie również dziedziny, gdzie na przykład jest nisza, no, nikt inny się czymś nie zajmuje, a organizacje pozarządowe jakby w to wchodzą i realizują to bardzo dobrze.
A w popołudniu z nami przeniesiemy się teraz do Świecia nad Wisłą, gdzie podsumowano kolejną edycję programu Polubić Sport. Akcja promuje właśnie sport i zdrowy tryb życia wśród najmłodszych. Finał, w którym wystartowały dzieci z klas od 1 do 3 szkół podstawowych, zorganizowano w świeckiej hali widowiskowej.
Panie kierowniku, gmina bardzo mocno już od kilku lat stawia na sport i to widać dzisiaj.
Waldemar Fura, kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu. Tu szczególnie nam zależy, żeby dzieci w takim wieku, właśnie szczególnie tym młodszym, po prostu polubiły sport. To już jest dzisiaj czwarty finał, bo od 2010 roku widać tutaj, to jest po prostu niesłychane, jak te dzieci kochają rywalizację, jak pięknie się bawią. Ja jestem urzeczony.
Lepiej chyba się myśli na lekcjach, lepiej się odrabia lekcje, jeżeli nasz mózg jest dotleniony, jeżeli nasza sprawność fizyczna jest zdecydowanie lepsza.
No bezwzględnie tak, bez ruchu tak naprawdę to jest jakiś rodzaj stagnacji, nasze organizmy źle funkcjonują, pojawiają się wady postawy, mięśnie nie tak pracują, układ krwionośny, to wszystko razem, człowiek jest jedność i tak naprawdę w dzisiejszych czasach, gdzie jest wiele takich sytuacji, które no, wymagają siedzenia, komputer, jakieś filmy, gry, które są takimi też elementem pociągającym młodzież. Często widać, że sport jak gdyby i ruch w ogóle, zabawa taka ruchowa mogłyby zejść na plan dalszy. Chcemy temu zdecydowanie przeciwdziałać, bo to jest naprawdę dla zdrowia dzieci.
Myślimy, że wygramy. Bieg będzie najtrudniejszy. Chyba podawanie piłek sobie.
A toczenie piłki?
Nie, aż takie trudne nie jest. Fajnie jest uprawiać sport i jest bardzo pożyteczny. Sport wychowuje nas.
Krzysztof Kłakowski, zastępca burmistrza Świecia. Jestem pod wrażeniem, jak dzieci tutaj, ile mają energii, ile mają zapału do rywalizacji sportowej. Sport kształtuje charakter, uczy systematyczności. Będziemy robić wszystko, żeby tutaj wspierać ośrodek kultury, sportu, rekreacji, szkoły, żeby taka impreza się odbywała co roku.
Ten program to nie tylko rywalizacja, ale także nauka, bo ten program uczy wielu, wielu rzeczy. Jakich?
Zbigniew Iwański, ośrodek kultury, sportu i rekreacji. To znaczy, powiem w ten sposób, motto tego całego przedsięwzięcia to jest: lubisz to, co rozumiesz i umiesz. Dlatego przede wszystkim nauka na lekcjach wychowania fizycznego, które są wzmocnione nauczycielami wychowania fizycznego. Są przeprowadzane zajęcia, które mają nie tylko nauczyć, ale także i jak gdyby zachęcić do uprawiania sportu. I już widać rezultaty, a mianowicie w wszystkich klubach sportowych podniosły się frekwencje jak gdyby uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Widać to na każdym kroku, oczywiście na zajęciach na Orliku. Chcemy po prostu spowodować, żeby dzieci wyszły na boiska, parkiety i sale gimnastyczne, żeby nie siedziały przed komputerem, jak to ostatnio bywa, ale już widzimy tendencję, że jest to możliwe.
To był materiał Marcina Dolińskiego. 52 345 50 90. Drugi numer, pamiętasz?
52 345 50 60. Zachęcamy Państwa do telefonowania.
Tak, jesteśmy do dyspozycji. Dwa numer telefonów do Państwa również dyspozycji. I czekamy. Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry.
No, witamy.
Nasz stały słuchacz.
Jako państwo redaktorzy jesteście młodzi i młodzi duchem, ale sama rozgłośnia to troszeczkę starsza ode mnie.
A chyba nie troszeczkę, panie Jerzy.
Troszeczkę, niewiele. Jeszcze by zostało trochę palców z jednej ręki. Także państwu rozgłośnia, szczególnie państwu za umilanie nam czasu, za to, że macie fajne audycje, no takie kolokwialne powiedzenie, fajne, ale trafione, że jest dobra muzyka, a i w nocy nieraz słucham i w ciągu dnia i za piosenki przez telefon i to, że możemy wybierać i to, że możemy porozmawiać, to jest wielkie osiągnięcie. Możemy wyrazić swoje opinie. No, byle nie ostro, także wszystkiego najlepszego.
Ale pan Jerzy zawsze należy do osób, która łagodzi nastroje.
I obyczaje.
Tak jest.
Ale nie, zaraz, nie zrozumiałem.
Mówimy, że jest pan takim katalizatorem, który łagodzi naszą antenę.
No nie zawsze, czasami poleciało. No. ale potrafię przeprosić, jeżeli kogokolwiek obraziłem, to przy tej okazji z naszych słuchaczy, to przy tej okazji bardzo, bardzo przepraszam. No, staram się być... Nie chciałbym być też obrażony. Może w ten sposób to powiem, określę i jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzę.
Pozdrawiam Pakość.
52 3 4 5 50 90 52 3 4 5 50 60 Irek patrzy na pulpit.
Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Dzień dobry. Mamy kogoś po drugiej stronie, czy nie?
Witam bardzo.
Mamy,
serdecznie.
Oczywiście, witamy również.
Dzień dobry. Chciałam złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia i życzyć Państwu, no, przynajmniej jeszcze tylu, ile już rozgłośnia przeżyła. Tylu lat.
Czyli żeby było 160.
Tak, no to tak, żeby tak dla równowagi, to może 200.
Bardzo dziękujemy za te życzenia i czekamy na pani kolejne telefony, bo pani jest naszą stałą słuchaczką.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon, kolejna osoba. Popołudnie z nami, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Ania z tej strony.
Chciałam też złożyć życzenia w waszą rocznicę i też po prostu jestem wychowana na tej audycji. Słucham już od lat. O jest, prowadził Dzień Dobry chyba Tomyć. Było takie niedzielę. Także to od lat końca 60. I trudno się szukało przy oknie gdziekolwiek, żeby chwycić stację. Także słucham już was naprawdę dziesiątki lat. I chcę złożyć wszystkiego najlepszego. Praktycznie tylko waszą stację słucham i także chciałabym słuchać jeszcze jak najdłużej, więc życzę jak najdłużej, żebyście wytrwali w tej pracy.
Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon.
I jeszcze jeden ostatni telefon przed godziną 16. Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Halo.
Halo, witamy.
Kłaniam się. Wiele życzeń już padło na tej antenie. Nie wiem, co jeszcze. Chyba to waszym stwierdzeniem, żebyście pozostali państwo zawsze z nami. Zawsze.
A państwo z nami.
A poza tym, dzisiaj korzystając z tego, że jesteście państwo na wizji również, usłyszałem taki tekst, że Wojtek Sobociński to najstarszy, a Wojtek się zrewanżował, mówi, no, nie pochodzi z epoki radia niemego, tylko jeszcze z tego. A więc rozwijajcie się państwo tak wspaniale jak do tej pory i bądźcie części na wizji.
Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za telefon. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I do naszych rozmów powrócimy po godzinie 16. No mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, bo mamy jeszcze też gości. A spotykamy się po wiadomościach.
Reklama. Czym jest dla Ciebie sukces? Wolność wyboru własnej drogi. Satysfakcja z dobrze podjętych decyzji. Radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Zapraszamy miłośników śpiewu choralnego na 10. jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w sobotę 17 stycznia od 9 do Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie przy Dominikańskiej 35. Wystąpią chóry z całej Polski. Konkurs dofinansowany jest przez powiat chełmiński.
Już 8 marca o godzinie 18 w hali Łuczniczka w Bydgoszczy wystąpią artyści i soliści Opery Lwowskiej oraz orkiestra pod dyrekcją Mirona Jusipowicza w programie Wiwat Operetka, czyli największe przeboje operetkowe. Bilety w kasie hali Łuczniczka, biurze podróży Urlopy przy Magnuszewskiej 6, w biurze podróży Venturi, Galeria Osielsko oraz na kupbilecik.pl. Informacja i rezerwacja, telefon 663 786 440, 663 786 440. Patronat honorowy, ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrii Deszczycja. Patronat medialny, Polskie Radio PIK.
Halo, halo, cześć Aniu, tu Basia. Dzwonię po pomoc.
Cześć, co się stało? Wieczór aktualny?
Kupiliśmy nową komodę. Robiliśmy małe przemeblowania, chciałam zdążyć przed imieninami. Przy przesuwaniu szafki coś łupnęło Markowi w plecach. Nie może zrobić kroku. Mówię ci, tragedia. Nie chcę żadnych tabletek przeciwbólowych, bo mu szkodzą na żołądek. Czy mógłby twój mąż pomóc? Bo sama wiesz, wszystkiego nie poustawiam, a jeszcze w kuchni mam sporo do roboty.
Tak, zaraz go do ciebie wyślę. Ale wiesz, mam pomysł. Wypróbuj żel przeciwbólowy Deep Relief.
Deep Relief?
Tak, Deep Relief. Pamiętasz, jakie miałam w zeszłym roku problemy z bólem pleców? Długo się z tym zmagałam i nie mogłam znaleźć nigdzie skutecznej pomocy. Wreszcie znajomy fizjoterapeuta polecił mi żel Deep Relief.
Jesteś pewna, że mu to pomoże?
Sprawdziłam na sobie. Mówię ci, ulga przychodzi od razu. Żel Deep Relief zawiera ibuprofen i mentol. Działa przeciwbólowo i długotrwale przeciwzapalnie. Pomaga na bóle pleców, mięśni i stawów. No i dostaniesz w aptece bez recepty. Pamiętaj, większe opakowanie wychodzi bardzo ekonomicznie. Deep Relief jest dobry, gdy trzeba szybko działać.
Dziękuję za pomoc. W takim razie wieczór aktualny.
1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. Wskazania: miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne, bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago, bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i wiązadłach, ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem wiązadeł, skręcenia stawów, kontuzji sportowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dementolite Company Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 15 stycznia, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Właściciel psów, które pogryzły kobietę w Nowej Wsi pod Włocławkiem, odzyskał wolność. Prokuratura nie będzie się domagać jego aresztowania. Przed mężczyzną postawiono jednak zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grożą za to 3 lata więzienia. Przypomnijmy, psy należące do podejrzanego wydostały się za ogrodzenie i zaatakowały kobietę, która wyszła na spacer z 9-miesięcznym dzieckiem. Niemowlakowi nic się nie stało, ale jego matka jest ciężko ranna. Leży w szpitalu, lekarze walczą o uratowanie jej nogi. W najbliższą niedzielę w Nowej Wsi pod Włocławkiem sąsiedzi rannej kobiety organizują zbiórkę krwi dla rannej. Specjalistyczny autokar dostosowany do poboru krwi czekać będzie na krwiodawców na ulicy Szafirowej od 10 do 15. Już po raz 22 nasz region weźmie udział w międzynarodowych targach rolno-spożywczych Grüne Woche w Berlinie. Ta największa światowa impreza targowa dotycząca żywności, rolnictwa i ogrodnictwa rozpoczyna się jutro i zakończy się 25 stycznia. To ważne wydarzenie jest miejscem spotkań producentów żywności z całego świata, którzy promują tu swoje marki i testują gusty konsumentów. Równolegle do wystaw, degustacji i pokazów kulinarnych odbywają się liczne seminaria i konferencje o tematyce rolniczej i ekonomicznej oraz poświęcone powiązaniom producentów, surowców i przetwórców. W tym roku stoisko województwa kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 100 m2 obejmie ekspozycję promocyjną samorządu województwa oraz stanowiska, na których swoją działalność i produkty zaprezentują kujawsko-pomorskie firmy wytwarzające i promujące żywność wysokiej jakości. Ida Pawła Pawlikowskiego z 2 szansami na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Polski film otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Doceniono także autorów zdjęć do Idy, Łukasza Żala i Ryszarda Lanczewskiego. Oprócz Idy o Oscara powalczą też Joanna w reżyserii Anety Kopacz oraz Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. Filmy nominowane do Oscara w kategorii krótkometrażowy film dokumentalny. Pod koniec lutego dowiemy się, czy polscy filmowcy zdobędą Oscara. Krytyk portalu internetowego Filmweb Łukasz Muszyński podkreśla, że ogłoszone nominacje do Oscarów są sukcesem całej polskiej kinematografii.
Polskie filmy zdobyły 4 nominacje do Oscara. Ida zdobyła nominację do najlepszego filmu zagranicznego, nieanglojęzycznego, ale też za zdjęcia w kategorii zawodowej. To jest gigantycznym osiągnięciem. No, są też 2 nominacje. Uwaga, 2 polskie filmy zostały nominowane w jednej kategorii, czyli najlepszy krótkometrażowy dokument Nasza klątwa, a także Joanna.
Głosowanie członków Amerykańskiej Akademii Filmowej potrwa do 17 lutego. Uroczysta gala i ogłoszenie wyników 22 lutego. Pierwsza doba w Polsce za nimi. Polacy z Donbasu na razie muszą zająć się kompletowaniem i wyrabianiem nowych dokumentów. Jak to tylko się zakończy, trzeba będzie zacząć prawie normalne życie. Pierwsza, najważniejsza rzecz do załatwienia to szkoła dla dzieci.
Nauką tak naprawdę będą musieli zająć się pewnie prawie wszyscy. Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska zapowiada start kursów języka polskiego.
Wielu z nich nie zna dobrze języka polskiego, a żeby móc podjąć pracę, jednak lepsza znajomość języka polskiego jest tutaj konieczna i niezbędna.
Rodzice mają jeszcze trochę czasu. Dzieci praktycznie za chwilę, 9 lutego, trafią do szkoły, ale wcześniej będą półkolonie na miejscu, żeby młodzież przyzwyczaiła się do nowego otoczenia. Na wycieczkę do Warszawy prawdopodobnie zaprosi ją też minister edukacji Joanna Kluczyk. Suzik-Rostkowska.
Do Centrum Nauki Kopernik, na Zamek Królewski. Myślę, że ważne jest, żeby ten czas im jakoś tak zorganizować dobrze, bo to na pewno nie jest łatwy czas.
Szefowa MEN-u rozważa też uruchomienie przedszkola w ośrodku, bo jest tam w sumie ponad 20 dzieci w wieku poniżej 5 lat. Jak one będą miały opiekę, to za zatrudnieniem będą mogli się rozejrzeć rodzice. 40% przesiedleńców ma wyższe wykształcenie i już teraz niektóre samorządy o nich pytają, bo potrzebują tłumaczy z ukraińskiego i rosyjskiego. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio.
Z okazji naszego dzisiejszego jubileuszu 80-lecia Polskiego Radia PIK opowiadamy m.in. o historii naszej rozgłośni. Marcin Kupczyk.
Lata 60. i 70. to w rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy czas rozkwitu redakcji literackiej. Jej wysoki poziom gwarantowały takie nazwiska jak Zbigniew Herbert, Jan Górec-Rosiński, Zdzisław Prus oraz Jerzy Sulima-Kamiński, autor bydgoskiej sagi Most Królowej Jadwigi.
Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17. Ciśnienie 1005-1006 hektopaskali będzie spadać. Do jutra obniży się około 5 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany i dość silny. Wieje z prędkością 20-30 km na godzinę, okresami w porywach do 50 km na godzinę z południa. Termometry pokazują od 3 do 5 stopni powyżej zera.
Reklama. Czym jest dla Ciebie sukces? Wolność wyboru własnej drogi, satysfakcja z dobrze podjętych decyzji, radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Planujesz zabawę przy gorących, tanecznych rytmach? Dobra kuchnia, koncerty na żywo, a w każdy piątek i sobotę imprezy dla dorosłych. Tylko w Kuźni życie zaczyna się po 30. www.klubkuźnia.pl.
Zapraszamy miłośników śpiewu choralnego na 10. jubileuszowy ogólnopolski konkurs kolęd i pastorałek w sobotę 17 stycznia od 9 do Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie przy Dominikańskiej 35. Wystąpią chóry z całej Polski. Konkurs dofinansowany jest przez powiat chełmiński.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części mówić będziemy o roku kanału bydgoskiego. To będzie takie podsumowanie. No i już za moment o pewnych młodzieżowych mistrzostwach Europy. Ale więcej nie powiem. A nie, też nie powiesz.
Też nie.
Pewnie, że nie. Dobry.
Witam serdecznie.
Ten pan z tym miłym głosem to Michał Zaręba.
Chociaż nie tylko z takim, bo mogę zmieniać.
No, tak, ale to może potem.
No, nieraz się nabrałam rzeczywiście na twój głos, który odbiegał od rzeczywistości.
Jak Michał Żebrowski na przykład.
Potrafisz? Michał Żebrowski, to nie był teraz przedmiotem?
Może to była taka namiastka tego.
Michał jest reporterem i reportażystą z Torunia. To jest
to jedna... druga połowa Adriana Andrzejewskiej.
Albo Adriana drugą połową moją.
No, do wyboru.
To tak musi jest. Się wybrać niestety i decyzja należy do was.
Piękniejsza płeć wgrywa.
O reportażach opowiesz za pół godziny, tak mniej więcej, prawda?
Tak, Michałem Słobodzianem.
A dzisiaj ganiałeś z mikrofonem.
Dzisiaj trochę mniej. Dzisiaj trochę mniej. Dzisiaj też tak uroczyście u nas było w Toruniu. Przygotowywaliśmy też inne materiały, może na przyszłość, ale no dzisiaj tak na spokojnie, zupełnie na spokojnie.
I o czym dzisiaj materiał?
A dzisiaj będzie o halowych, młodzieżowych halowych mistrzostwach Europy, które już jutro w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu. Polacy są w rewanżu z Austriakami. W pierwszej fazie Polacy zmierzą się z Portugalią, taka egzotyczna drużyna z Turcją i Rosją.
Coraz więcej sportowych materiałów robisz w Toruniu.
No tak, no taka druga moja strona. Sport to zdrowie.
No właśnie.
A przy okazji też tradycje rodzinne.
A propos sportu, to chciałem cię zapytać, zdradzisz, jaką dyscypliną się zajmujesz w wolnym czasie?
Tak, to jest curling.
Czyli te kamienie, które są toczone po lodzie.
Dokładnie, i się szczotkuje lód jeszcze, żeby kamień leciał szybciej na przykład.
Sam się szczotkujesz? Czy...
No tak, tak. Raz się rzuca, pcha kamień, raz się szczotkuje. Chyba, że nie ma takiej potrzeby. Jak kamień jest szybki, to się nie szczotkuje. Jak jest wolny, to się szczotkuje. Albo żeby nadać trochę inną rotację i żeby do celu...
To bardzo precyzyjne.
Bardzo precyzyjny, dokładny.
No to teraz w takim razie posłuchajmy o halowych młodzieżowych mistrzostwach Europy w hokeju na trawie.
Celem zespołu jest zdobycie medalu, mówi trener biało-czerwonych Jakub Stranc.
Przede wszystkim osiągnąć jak najlepszy wynik i bardzo dobra gra, to jest nasz cel. O formę chłopaków to jestem spokojny, co pokazali w licznych sparingach, które graliśmy wcześniej. W większości ich wygrywali z takimi drużynami jak Grunwald, Poznań, czy Pomorzanin Toruń, czy polska elita. Liczy się tylko teraz tylko i wyłącznie chłodna głowa i chęć jak najlepszego pokazania się na boisku i o wynik jestem spokojny. Moim celem i na pewno drużyny też jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Europy.
Żadnej z drużyn nie można lekceważyć, dodaje polski selekcjoner.
Czy to będzie drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w grupie, zawsze podchodzę do każdego przeciwnika z szacunkiem i respektem i pełną mobilizacją, bez względu na to, które miejsce zajmuje i jakie wyniki osiąga na turniejach czy meczach.
Pierwszym rywalem Polaków będzie Portugalia. Mecz z laskarzami z Półwyspu Iberyjskiego rozpocznie się w piątek o 12:20.
Drużyna, nie ukrywam, ekskluzywna dla nas, w sensie takim, że nigdy nie widzieliśmy i nigdy z nimi nie graliśmy, bo pytałem się trenerów w Polsce, czy kiedykolwiek mieli możliwość zagrać z Portugalią. Nie mieli, także no, ciężko nam powiedzieć. Te wideo z meczu Pomorzanin-Toruń, Portugalia, no, jest dobrym takim materiałem do analizy tej postawy.
Arkadiusz Rutkowski, kapitan biało-czerwonych, laskarz Pomorzanina-Toruń.
Trema będzie, jak wyjdziemy na to boisko i się zacznie, że tak powiem. Ale myślę, że to dla nas jest motywujące, żeby grać przed własną publicznością, przed rodzinami, tym bardziej w tak wielkiej imprezie dla nas wszystkich.
Bo rolą kapitana też jest motywacja, układanie chłopaków, też nieraz skarcenie, jak trzeba. Jak w tej roli się odnajdujesz, no i jak oni reagują?
Myślę, że bardzo miła rola zostać wyróżniony przez trenerów, tym bardziej, że to moja ostatnia impreza w reprezentacji młodzieżowej, tym bardziej przed własną publicznością. Ja myślę, że wszyscy są zmotywowani, tylko każdy nawzajem siebie motywuje, tu nie trzeba nikogo karcić ani motywować.
Na co dzień grasz ze starszymi zawodnikami. Jak można wykorzystać to doświadczenie?
No myślę, że na pewno takie mecze, które rozgrywam z dorosłymi chłopakami, to na pewno tutaj będą miały ogromne znaczenie, bo wiadomo, że doświadczenie bardzo dużo robi tutaj u nas akurat w odmianie halowej. Tutaj praktycznie wszyscy chłopacy grają w rozgrywkach seniorskich. Myślę, że w innych reprezentacjach jest tak samo, także można powiedzieć, że poniekąd też jakby to mecze seniorów.
Ja akurat pierwszy raz mam okazję grać na tym obiekcie i robi wrażenie.
Bramkarz Mateusz Popiełkowski, toruński wychowanek.
To mogę powiedzieć na pewno, że robi wrażenie. Jak jeszcze zapewni się publiką, to wrażenia będą niezapomniane. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. No nie będę ukrywał, że naszym celem jest złoty medal. Wygrać cały turniej, bo tak jak na poprzednim turnieju Austriacy byli gospodarzem, tak na naszym terenie chcemy się, można powiedzieć, odegrać na nich i zgarnąć wszystko, co jest możliwe.
Dla Popołudnia z nami Michał Zaremba.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
A w popołudniu z nami najbardziej zabiegany, najbardziej wszędobylski reporter Polskiego Radia PIK. I nie mają państwo wątpliwości, tak, to Andrzej Krystek.
Najstarszy zabytek ruchomy w tym radzie.
Ale ruchomy i to ruchomość, cały czas sprawny.
Ruchomość. No ruchomość musi być sprawna.
Inaczej
tylko
nie
te mury ruchomości. Są starsze ode mnie.
Chociaż coś się ostatnio zmieniło w twoim życiu, Andrzeju, bo ostatnie święta spędziłeś poza radiem.
Ach, takie czasy. Ale przepięknie spędziłem w przepięknym miejscu z żoną i z córką.
I nabrałeś sił do pracy?
Tak.
Ile materiałów dziennie robisz? Średnio oczywiście.
To różnie było. Kiedyś nawet pamiętam, że to liczyłem, ale w latach 90., kiedy chyba była to większa masówka. W każdym razie gdzieś tak wtedy sobie liczyłem około 7, powiedzmy, dziennie, a teraz różnie to bywa, bo to więcej robię publicystyk, a to wtedy wymaga większego biegania, ewentualnie dzwonienia.
Andrzej jest w ogóle reporterem od spraw trudnych, wręcz niemożliwych.
W jakim sensie niemożliwych?
No niemożliwych, na przykład ktoś nie zdąży, albo trzeba iść, gdzie trzeba czekać
godzinami. Znaczy się straż ogniowa, tak?
Tak.
Pożarna. A to taką funkcję już pełnię zarówno na antenie ogólnopolskiej, jak i lokalnej od dawna.
I nawet jak jest w nocy pożar, to wystarczy do Andrzeja zadzwonić. I ja nie zdążyłabym chyba podać adresu pożaru, a ty już jesteś w samochodzie.
W każdym razie nazwisko Andrzej Krystek jest znane wszystkim oficerom dyżurnym Policji i Straży Pożarnej w regionie.
Ponieważ jesteśmy jakby jednym ciałem. W końcu my musimy szybko informować o tym, co się dzieje naszych słuchaczy, zwłaszcza na drogach, bo to jest najważniejsze, aby ich ostrzegać przed tym, co się akurat stało na danej drodze. Trochę się przechwalam może, ale mam GPS-a przez te 40 parę lat jazdy po regionie.
W głowie.
W głowie mam GPS-a, więc mogę sobie opowiadać, w którym miejscu to się dzieje i jak to ewentualnie ominąć.
I jak ten zakręt wygląda?
Nawet. Jak trzeba, z jaką prędkością go pokonywać.
O poparzeniach klatki schodowej dzisiaj już było na naszej antenie.
Tak. Ale dzisiaj... okazała się klatką jednak?
Już nie wracajmy do tego, bo może znowu...
Słyszałem wyjść. Jeszcze bardziej pyszne...
Tak, bo to jest inna relacja na żywo.
Przekręty koleżanek też.
Opowiadaj, co dzisiaj przygotowałeś.
Byłem... Nie powiem, że nad kanałem Bydgoszczy. Ja wiem, w tym wieku można zapomnieć.
Nie.
Skleroza ma swoje prawa. Oczywiście się przekonuję coraz częściej. Natomiast byłem nie tyle nad kanałem bydgoskim, co rozmawiałem o kanale bydgoskim, ponieważ dzisiaj właśnie w Miejskim Centrum Kultury Bydgoszczy uroczyście podsumowano, już mam nadzieję, że się to skończyło, bo o 14 zaczęto rok ubiegły, który był rokiem kanału bydgoskiego, ogłosiła to Rada Miasta i uroczyście wypełniali mieszkańcy miasta, zwłaszcza organizacje, instytucje miejskie. Było ciekawie, a jak było, to właśnie dzisiaj o tym mówiono i mnie też poniekąd do mikrofonu.
Agnieszka Bąk, radna Rady Miasta i członek Komitetu Organizacyjnego Roku Kanału Bydgoskiego. Inicjatywa zrodziła się podczas dorocznego festynu Śluzy, który odbywa się nad kanałem bydgoskim. Był poruszony temat tego, że w roku 2014 mamy rocznicę uruchomienia kanału 240 i tak powstał pomysł, powstała uchwała.
Tomasz Izajasz, Muzeum Kanału Bydgoskiego. Kanał Bydgoski zwykle nazywam osią napędową. Żegluga na kanale bydgoskim przyczyniała się m.in. właśnie do rozwoju naszej, już dzisiaj można powiedzieć, metropolii. Oczywiście kanał bydgoski został upamiętniony w czasie roku kanału. Mamy tutaj różnego rodzaju wydarzenia, od sportowo-turystycznych do kulturalnych, przez publikacje, wystawy, dochodzimy do imprez plenerowych, konferencje naukowe.
Na przykład urodziny kanału z wizytą u Petersona.
Też warto wspomnieć o spływie kajakowym na prawie że samym początku roku kanału bydgoskiego. Naprawdę tych inicjatyw było bardzo, bardzo wiele.
W Ministerstwie Dziedzictwa procedura wpisania kanału, ustanowienia go pomnikiem historii trwa dłużej i nie udało się tego zorganizować właśnie w roku kanału bydgoskiego.
Na początku jako pomnik historii, później oczywiście ministerstwo na pewno nam pomoże i stanie się jednym z elementów listy zabytków UNESCO w Polsce, aczkolwiek to jest jeszcze długa, długa droga. Zostaną.
Na przykład publikacja 240 lat kanału bydgoskiego z unikalnymi zdjęciami firmy, które były wyświetlane w pasmach ogólnopolskich, urzeczeni, które zobaczyliśmy w Miejskim Centrum Kultury na podsumowaniu roku kanału bydgoskiego.
Ja jestem przekonany o tym, że wszystkie z tych imprez będą kontynuowane.
I pozostaje Muzeum Kanału Bydgoskiego w Liceum III.
Muzeum było, jest i będzie oczywiście. Z lekcjami muzealnymi, których było 368 w czasie roku Kanału Bydgoskiego. Przekonamy młodzieży i dzieci do Kanału Bydgoskiego. To jest bardzo istotne.
Jerzy Rac, jestem kapitanem żeglugi śródlądowej. Pływałem tu po tym kanale w dobrych czasach, latach 70., gdzie ten kanał naprawdę spełniał swoje zadanie.
Kapitan Jabłoński Ryszard. Ja sądzę, że ten kanał, no to można by było pogłębić i uruchomić dla celów turystycznych, a dla żeglugi śródlądowej to trzeba by było równoległy kanał pobudować. Teraz flota jest większa, a ten jest za małe śluzy, za niskie mosty, zakręty jest, no żeby barki mogły przynajmniej te 2000 ton towaru zabierać.
Na przykład mamy na zachodzie, gdzie wszystkie kanały są modernizowane, nowe śluzy pobudowane. Tak powinno być, bo transport jednak śródlądowy, wodny jest dużo tańszy niż transport drogowy, mniej szkodliwy dla środowiska.
Wicemarszałek województwa, pan Zbigniew Ostrowski.
Ten rok pokazał, jak ważnym elementem napędzającym miasto jest woda. Wspieramy to, bo warto te źródła kulturowe, ale i także gospodarcze rozwijać. Dość powiedzieć, że w ostatnich latach województwo kujawsko-pomorskie przeznaczyło w postaci różnych funduszy regionalnego programu operacyjnego około 40 milionów na inwestycje okołowodne, a więc rewitalizacja Wyspy Młyńskiej, przystań, nabrzeża i tak dalej. To powinno być kontynuowane.
Będzie wspierane przez władze województwa?
Oczywiście będzie wspierane, czekamy na interesujące projekty, żeby Bydgoszcz wodną wspierać.
A teraz wszystko się zdarzyć może. Mistrz i uczeń, uczennica i mistrz. No co? No tak jest.
Czyli Ewa Damska i Krzysztof Rogoziński.
Witamy Państwa, dzień dobry.
Przed momentem pan Krzysztof spytał, która kamera go bierze.
Tak, ja chyba źle usiadłam jednak. Widzę się, że to
Ewa, ty wiesz, która kamera cię bierze?
Nie wiem, która mnie bierze i nie wiem, który profil mam lepszy, no ale to już trudno.
Ale tak naprawdę chyba najbardziej to radio was brało i bierze.
Tak, rzeczywiście. I to od lat. Padło tutaj już kilka razy pytanie, czy istnieje, czy ktoś wierzy, czy wasi goście wierzą w życie pozaradiowe. To rzeczywiście jest ciekawe pytanie. Oczywiście życie pozaradiowe istnieje, tyle tylko, że jest to życie pozbawione pewnego smaku.
Tu się zgadzam z panem.
Pewnej takiej przyprawy, która podnosi adrenalinę, która mobilizuje szare komórki. Tą przyprawą jest po prostu radio. Istnieje życie, ale bez radia jest trochę mniej wyraziste.
Który to był rok, kiedy pan przekroczył próg rozgłośni?
To może teraz Ewa coś powie.
Ewa za moment powie. Ale...
Kopie mnie pod pulpitem, że chciałaby coś powiedzieć.
To nie jest prawda, proszę państwa. To jest insynuacja. Pozwólmy koledze redaktorowi wypowiedzieć rok, w którym tu przybył.
Na stałe w 72, ale bywałem tutaj dosyć często, regularnie od roku 70, a więc 45 lat, czyli szafirowe chyba gody, szafirowe gody. Dlaczego tutaj bywałem przez 2 lata? Nie wiem, czy wspominaliście dzisiaj Ryszarda Jankowskiego.
Tak.
Tak. To był taki headhunter wczesnej epoki. Nasz znakomity kolega, reportażysta, jeździł po różnych miejscach, gdzie istniały takie amatorskie radia. W moim przypadku to było studenckie radio. No i po prostu szukał ludzi. Powstawała wówczas audycja Młoda Godzina. Szefową tej audycji była pani Urszula Łączkowska, też chyba wspominana.
Mocna osobowość.
Mocna osobowość, moja pierwsza kierowniczka. No i tam były takie przesłuchania. Był wówczas Michał Jagodziński. Pan prezes Michał Jagodziński był wówczas.
Panie prezesie, jeśli pan nas nie widzi, tak. Kolega wstał i złożył szacunek.
Tak, w tym samym roku albo chyba rok potem. Wspominam bardzo mile tamte czasy, bo to był chyba jedyny rok, kiedy mogłem wysłać Michała po papierosy albo po jakieś napoje rozweselające. Potem już się nasze role pozmieniały. Była Elżbieta Janicka, był Paweł Janicki, Elżbieta Żarska wówczas w tej redakcji, do której trafiłem. No po prostu zaczęli nas formatować. Wybrali sobie kilka osób. To miały być takie pary prowadzące właśnie to, tę młodą godzinę. No i to trwało przez 2 lata, no a potem już tak jakoś tam sformatowani trafialiśmy do różnych redakcji. Był tam również Konstanty Dąbrowicz, który nieco później zakładał telewizję w Bydgoszczy. No i tak to się potoczyło. I trafiłem później z tej redakcji młodzieżowej, w której niezbyt dobrze się czułem, bo pani Urszula Łączkowska była wspaniałą nauczycielką zawodu, taką naprawdę mistrzynią, ale osobą niezwykle wymagającą i nieprzewidywalną. Więc bardzo chętnie się wymiksowałem przy pierwszej okazji do redakcji literackiej. Tam byliśmy ze Zdzisławem Prusem, właśnie z Ryszardem Jankowskim, Jurkiem Sulimą Kamińskim, a szefowała nam kochana pani Regina Adamczak. No i tak to było, te początki.
I 20 lat później, dobrze liczę chyba, tak?
92, 1900.
Przywędrowała.
Żeby nie było wątpliwości.
Żeby nie było wątpliwości, tak.
Na przesłuchania Ewa Dąbska.
Tak, to był rok 92, zdaje się, że początek lutego, albo koniec stycznia, początek lutego. Tak, przyprowadziła mnie tutaj Katarzyna Dubik, która kiedyś pracowała w telewizji, którą ja zaprowadziłam na przesłuchania do telewizji, bo uznałam, że ma taką urodę, że może pracować w telewizji. I wtedy Konstanty Dąbrowicz też, rozdając zadania, zapytał mnie, a pani też? I mówię, nie, ja to tylko koleżankę przyprowadziłam. No i ona tam została po tym konkursie i powiedziała, teraz ja ci nie daruję, teraz ty pójdziesz na przesłuchania do radia, jak będą. No i mnie to przyprowadziła, to rzeczywiście był tłum ludzi. Pamiętasz, Magdo, to były rzeczywiście tutaj, nie wiem, dziesiątki, kilkadziesiąt osób, prawie 100 tu przyszło. Eryk Kominiak jest z tego naboru. I tak sobie tu jesteśmy od tego 92 roku. I
to był też taki czas, kiedy łączyłaś pracę w radiu z pracą na uczelni.
Tak, mogę to zdradzić, mogę to zdradzić.
Tak, proszę, wiedziałam, że tak będzie.
Tak, no sam zadałeś to pytanie. Rzeczony Ireneusz tak się składał, był moim studentem, bo z czego się bardzo cieszę i bardzo mile wspominam ten czas, bo wtedy, kiedy tu przyszłam na to przesłuchanie, to pracowałam na uczelni.
Pamiętam zajęcia z poetyki.
Tak, poetyka, teoria literatury i parę innych rzeczy. No i właśnie tak się tutaj moje drogi skierowały do radia. Przez jakiś czas próbowałam łączyć te dwie rzeczy, ale niestety to się nie dało połączyć. No i wybrałam radio.
Do tego jeszcze kulturę wybrałaś.
Tak, ale to nie od początku. Chciałabym dzisiaj przypomnieć jeszcze Ryszarda Giedroycza i go pozdrowić serdecznie, bo to było pierwsze miejsce, w którym ja tam sobie byłam z Erykiem, zresztą jeszcze kilkoma kolegami, z Anią Czcińską. No i dopiero potem...
A Ryszard co robił wówczas?
Ryszard był kierownikiem wiadomości.
Redakcji informacji.
I zawsze mówił, nie czytać gazet, nie czytać gazet. Tematy leżą na ulicy.
Na ulicy, tak jest.
Na ulicy, na ulicy.
Rysio, pozdrawiamy tak. Cię.
No i potem już... poszłam do redakcji artystycznej, nie wiem, ona się tak nazywała wtedy, artystyczna, różnie się nazywała ta redakcja. No i trafiłam tam do kierownika Krzysztofa Raguzińskiego. On tutaj
bardzo wymagającego.
Wspominał Urszulę Guźlecką, panią Urszulę Guźlecką, że ona była wymagająca.
Łączkowską,
przepraszam.
Urszula Guźlecka też jest osobą wymagającą, ale pierwszą moją kierowniczką była pani
Urszula
Łączkowska.
Była wymagająca. No proszę państwa, uczeń przerósł mistrza po prostu. Ja trafiłam do Krzysztofa Raguzińskiego, który był legendą wymagającego redaktora.
Ale nie żałujesz.
No i się zaczęło wtedy dopiero szlifowanie. Oczywiście były trudne momenty, że człowiek już myślał sobie, rzucę te taśmy, a właśnie tutaj, to jest taka ładna taśma, proszę państwa, i jak było złe nagranie, to ja zaprezentuję, przyszłam do
kolegi. Ale całej nie zrzucaj, bo już musiała nawijać.
I mówi tak, zobacz, co można z swoim nagraniem zrobić. I tak ono spadło do kosza.
Ale podobno miał pan też oddechy w pudełeczku.
Miałem, tak. Proszę państwa.
Ale to jest bardzo dobre. Przepraszam, że przerwę. Tak, muszę to powiedzieć. Nauczyłam się mnóstwa rzeczy i bardzo ci dziękuję, Krzysztof, publicznie za to, czego mnie nauczyłeś. I nawet za ten reżim i za te nieraz łzy gdzieś tam w kąciku. Bo myślę sobie, że bym się tego nie nauczyła i nie miałabym wielu umiejętności dzięki tobie. Także dziękuję ci bardzo.
Przepraszam. Jest już godzina, która? 16:26, więc cały zapas łez na dzisiaj.
Ja nie będę płakać. Dzisiaj nie będę płakać.
Ze wzruszenia wyczerpałem, bo rozpłakałbym się na pewno. Czy już kończymy?
Nie, bo ja jeszcze spoglądam jeszcze na Michała, żeby na moment tutaj wszedł do nas.
A chciałbym jeszcze złożyć wam ukłon. Pani Magdzie, pani Magdo, panu Irkowi. Z jakiego powodu? Otóż jeden z niechlubnych epizodów mojego pobytu w radiu polegał na tym, że szefowie złożyli mi propozycję nie do odrzucenia w pewnym momencie, że mam prowadzić popołudnia z nami. I proszę państwa, chciałbym teraz, dlatego pytałem, do której
która kamera
mnie bierze, bo chciałbym to powiedzieć, to jest bardzo trudna do przeprowadzenia, sensownego przeprowadzenia audycja. To jest, można powiedzieć, pierwsza linia frontu. Gdyż prowadzący tę audycję stykają się z bardzo podminowanymi często osobami, zdenerwowanymi, zirytowanymi jakimiś bieżącymi sprawami i trudno to opanować, a jednocześnie coś sensownego zaproponować, zorganizować rozmowę wokół trudnych spraw. I jak to jest trudne, ja się przekonałem już po ilu latach pracy. Było tak, że pani Magda prowadzi popołudnie z nami, otrzymuje 50 telefonów, może 30. Pan Irek mniej więcej tyle samo. Ja wchodzę do studia, zachęcam tak samo, ustalamy wcześniej programy, dzwoni 5 osób, potem 4 osoby, mówię o kolejnych wydaniach. Nie wiedziałem, na czym to polega.
Ale my wiemy, panu powiemy.
Nie wiedziałem, na czym to polega, ale w końcu pobiłem rekord. Nie zadzwonił nikt. Wówczas wziąłem kartkę papieru, napisałem rezygnację, która została przyjęta. To jest wielka sztuka. Jeśli ci ludzie prowadzą to już któryś rok, to jest pierwsza liga. Proszę ich cenić i szanować.
To tylko możemy powiedzieć, że przy pana intelekcie i wiedzy po prostu ludzie niekiedy ze strachu nie zadzwonili.
Tak, bo po prostu się ciebie bali, Krzysztofie.
No dzisiaj jest święto, więc
jak
wszyscy są
mili. Jak my, początkujący kiedyś redaktorzy.
Słuchajcie, niestety przekroczyliśmy już wszelkie możliwe granice czasowe. Michał, przejmujesz stery w takim razie.
Witam serdecznie.
I czytam.
I między innymi po 16.30 fragment reportażu pana Krzysztofa.
No proszę,
dziś z okazji święta chcemy przypomnieć takie mniej poważne, z większym dystansem realizacje, jakie pojawiły się przez lata na naszej antenie. Nie wiem, czy pan pamięta. Nocne Polaków rozmowy. Pojawił się pan tuż po północy w pewnej kolejce. Na Kapuścińskach. Pan Krzysztof nie pamięta, przypomnijmy, bardzo ciekawy reportaż. Chodziło o ludzi, którzy w kolejce czekali przez wiele, wiele dni, by przedpłacić pralkę, telewizor. Myślę, że dla młodych ludzi to będzie nie lada gratka, bo tę rzeczywistość znamy głównie z komedii.
Z którego roku?
81.
To mogę nie pamiętać.
To za 2 minuty po reklamach. Ewa Domska, Krzysztof Rogoziński, Ireneusz Sanger, Magda Jasińska. Kłaniamy się.
Dziękujemy bardzo.